Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz. 173 odcinek podcastu Padlock. Dzisiaj nagrywam sam, ponieważ trochę żeśmy ostatnio przyspieszyli. Nagrywamy, można powiedzieć, co tydzień, czyli tak na zmianę, że raz ja coś nagram właśnie w to, co grałem, a razem z Robertem nagrywamy to, co jakby graliśmy wspólnie, tak? Czyli dzisiejszy odcinek, można powiedzieć, w pełni taki w klimatach grozy, horroru. No akurat właśnie Robert w te tytuły jeszcze nie grał albo ich nie skończył, także ja tutaj nagram ten odcinek właśnie i tak naprawdę będę omawiał dzisiaj aż, można powiedzieć, trzy tytuły, bo to tak można powiedzieć łącznie, bo aż dwie części Outlasta. I właśnie jestem na świeżo po skończeniu jakby dwójki i również dodatek do jedynki DLC Whistleblow i oczywiście jeszcze jedna gra, czyli Soma. To już można powiedzieć Soma i Outlast, no to wiadomo, starsze tytuły. Z tego co chyba pamiętam, to Outlast 1 to był taki jeden z pierwszych tytułów w ogóle na konsolę PlayStation 4, jak ona wyszła wtedy w plusie. Pamiętam, że ta gra była. Chyba ten, z tego co się nie mylę, to nie wiem, czy to nie był jakiś pierwszy albo nawet drugi miesiąc jakby PS4 na rynku i ta gra właśnie pojawiła się w plusie. To wtedy na pewno było duże coś, bo ja tą grę miałem na uwadze już. Także na dwójkę oczywiście też się pojawiła w plusie, tylko ja wcześniej ją jeszcze kupiłem na jakiejś promocji. No i zaraz do tego przejdę. A tak w ogóle, no co ogólnie się dzieje? No oczywiście cały czas czekamy na informacje jakieś o PS4. Teraz są jakieś głosy, no cały czas się mówi o czerwcu, no o maju to raczej można zapomnieć, bo teraz jak to nagrywam, to mamy 24 maj. Także za tydzień można powiedzieć już jest czerwiec. No i cały czas są te głosy, no liczymy, że będzie to tego 4 czerwca coś tam ma się odbyć podobno, czy to State of Play kolejne, czy to u Jeffa Keighley'ego ten Summer Game Fest. Także chcielibyśmy już coś wiedzieć, coś znać, no ma się odbyć jakiś pokaz właśnie pierwszych gier na PlayStation. No z ciekawszych rzeczy, które tak ostatnio wyciekły, no w formie powiedzmy plotek, czy jakichś takich spekulacji, no ale to jest coraz więcej się o tym mówi i prawdopodobnie no coś jest na rzeczy, no bo w każdej plotce jest ziarno prawdy, czyli chodzi o nowego Silent Hilla, tak, że podobno to ma być taki miękki reboot serii ogólnie, że to powiedzmy, że no ciężko powiedzieć, czy to będzie Silent Hill 5, chociażby to pasowało oczywiście, bo ma to być ekskluzywna gra na PlayStation 5, czyli fajnie by było tutaj piątka i tu piątka. No ale też się mówi o remake'u jedynki, bo Konami tak się jakby zapatrzyło na Capcom, jak Capcom to świetnie zrobił z Residentami. No ale tu się mówi, że właśnie nie Konami się tym zajmuje, tym Residentem, tym Silent Hillem, tylko że to Sony jakby, może nie, że wykupiło na własność IP, ale dostało jakby pozwolenie od Konami właśnie na tworzenie Silent Hilla, no i to ma być taki miękki reboot serii, czyli powiedzmy to będzie taka, można powiedzieć, nowa jedynka, nowe jakby rozpoczęcie na tej generacji, no i na pewno to by było coś. Oczywiście gra jest tworzona bez Kojimy, czyli jakieś wewnętrzne studio Sony, tam Corey Barlog się wypowiadał również, że Santa Monica, czyli ojciec God of War'a, że on by się tym chętnie zajął, no ale no nie wiem, no chyba oni są raczej zajęci tworzeniem God of War'a dwójki niż Silent Hillem, no ale miejmy nadzieję, że to będzie tytuł startowy, no to by było naprawdę wielkie coś, jakby się okazało, że na premierę tytułem startowym jest nowy Silent Hill, no w takiej oprawie i tak dalej, no to by było naprawdę coś. Do tego oczywiście podobno ten Demon's Souls, tak, remake, też by było to naprawdę wielkie wydarzenie, by to się okazało na premierę. No i ostatnio też producent, chyba to były jakieś standy takie wyścigowe, czy jakieś takie fotele i tam się pojawiły jakieś loga gier, które niby będzie to w jakiś sposób, nie wiem, wspierane i tak dalej, czy tam była Formuła 1 2020, ten nowy Dirt 5, no i pojawiło się logo GTA 7, Gran Turismo 7, czyli GT 7, taka mała siódemka, oczywiście charakterystyczne to GT, no i później to jakoś tak szybko zniknęło, no ale oczywiście później jeszcze jakiś tam brazylijski oddział PlayStation coś tam pytał graczy, jaką grę by tam, nie wiem, chcieli na premierę, czy coś takiego, jakaś tam krótka ankieta była u nich gdzieś tam na stronie, czy na Facebooku, i tam też również pojawiło się Gran Turismo 7, także że coś jest na rzeczy i miejmy nadzieję, że też będzie takie pełnoprawne Gran Turismo. Rzeczywiście Gran Turismo Sport nie było złe, no ale tam trochę tak, trochę poszli w ten online, trochę nie wiedzieli sami, co chcą, dodawali tą karierę. Oczywiście gra jest bardzo dobrze wspierana do tej pory, wychodzą darmowe trasy, darmowe samochody, gra no, do tej pory cudownie wygląda i tak dalej, HDR jest świetny, no ale oczywiście chcielibyśmy takie pełne, duże Gran Turismo, jakby to była siódemka i jakby naprawdę zdążyli. Wiadomo, że Polyphon Digital raczej gry robi powoli, raczej to wszystko trwało, no ale pamiętamy, że zawsze mieliśmy dwie części Gran Turismo na generację, tak, że była jedynka, dwójka, później była trójka, czwórka i piątka, szóstka na PS3. No tutaj dostaliśmy tylko Gran Turismo Sport w przypadku PS4. No i fajnie by było, jakby już teraz na samym początku, oczywiście może, miejmy nadzieję, na premierę było Gran Turismo 7, a później powiedzmy za jakieś 3 lata 8, tak? To by było naprawdę super. No i z tą mocą PlayStation i tak dalej, z tym doczytywaniem, z tym dyskiem SSD, to by było naprawdę coś. Także cały czas plotki, ploteczki, no ale coś jest na rzeczy. Myślę, że to nie jest przypadek, że Sony obrało taką strategię. Niektórzy im to zarzucają, że tak po prostu są opieszali w tym względzie, że Microsoft już tyle pokazał i tak dalej. No ale ten ostatni Microsoftowy pokaz tych gier od third party, no też wrażenia nie zrobił. Także no nie pokazali tytułów z Microsoft Studio, nie pokazali Halo Infinite, nie pokazali Forcy, nie pokazali Fable'a, nowych Gearsów i tak dalej, także no Sony, myślę, że to jest jakaś strategia, że oni naprawdę uderzą, ale uderzą konkretnie i pokażą takie eksy, że po prostu wszystkim spadną kapcie. No i oczywiście wygląd samej konsoli też nas interesuje, pudełko, cena i tak dalej, no ale to naprawdę musimy się uzbroić cierpliwość, ale no, miejmy nadzieję, że już w tym czerwcu to naprawdę no już wypadałoby na te 5 miesięcy powiedzmy przed premierą, miejmy nadzieję na listopad właśnie, to wypadałoby już coś pokazać. Co jeszcze ciekawego tak ogólnie w branży? Raczej cisza. No, pokazał się jakiś tam taki z Naughty Dog materiał kolejny, z niby nazwany Inside the Gameplay z The Last of Us Part 2. No, mamy tam trochę nowych ujęć, których do tej pory nie było pokazywanych, trochę walki Ellie i tak dalej, także gra zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze. Wiadomo, że mówi się o tych spoilerach i tak dalej, ale nigdzie raczej, jak ktoś chce unikać, to uniknie, tak? I czekam oczywiście na 19 czerwca na premierę. Ja już też zamówiłem właśnie, tak się wahałem trochę, czy zamówić edycję normalną, bo miałem preorder zrobiony w gamie, który musiałem jakby skonwertować, bo to był fizyczny preorder, ale wiadomo, że sklepy są zamknięte, czyli można było sobie jakby przekonwertować ten preorder na preorder online. No i jednak skusiłem się na kolekcjonerkę, bo kolekcjonerki są już ogólnie wyprzedane, ceny na eBay już widziałem, że dochodzą nawet tutaj w Wielkiej Brytanii do 300, do 400 funtów. Także cena taka 150 funtów właśnie na premierę za tą kolekcjonerkę, no dużo, mało, no ciężko powiedzieć, sama gra 50 funtów, 55, zależy gdzie, no ale tak mówię, to jest jedna z takich, można powiedzieć, ostatnich dużych gier ekskluzywnych na PS4, tak się wahałem pomiędzy właśnie kolekcjonerką Ghost of Tsushima a The Last of Us 2. Oczywiście mam jeszcze zamówioną kolekcjonerkę z Cyberpunka 2077, ale to już właśnie w Polsce. No ale mówię, to jest takich ekskluzywnych tytułów, to ten tytuł The Last of Us Part 2 jest raczej taką już grą, można powiedzieć, żegnającą generację i zdecydowałem się właśnie kupić tą kolekcjonerkę. No zobaczymy, jak to wejdzie tam z jakością. Figurka Ellie jest w środku, jest steelbook, jest artbook, jest oczywiście gra, jakieś tam drobne jeszcze naklejki, jakieś litografii i tak dalej, kolekcjonerskie pudełko. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście będzie unboxing na naszym kanale. No ale to musimy poczekać na 19 czerwca. Może gra przyjdzie trochę wcześniej, tak jak było w przypadku Final Fantasy VII Remake. No zobaczymy. No i co jeszcze z ciekawszych rzeczy? Pokazało się demo na PlayStation Store Iron Man VR. Można powiedzieć też tytuł ekskluzywny, który wyjdzie niebawem, tak? Chyba w czerwcu wychodzi, jakoś na początku. No i zagrałem w to demo. Trzeba mieć PlayStation Move, dwie sztuki. W ogóle znowu ceny Move'ów skoczyły bardzo do góry. No ja miałem tego farta, powiedzmy, że mi się udało niedawno kupić nowe Move'y, taki zestaw za taką rozsądną cenę, powiedzmy 70 funtów za dwie sztuki, nówki powiedzmy. Ja mam jeszcze te dwa stare swoje jakby powiedzmy, czyli tam teraz mam już cztery Move'y. Czyli jak się jedne rozładują, na przykład w granie w Beat Sabera i tak dalej, no to można użyć drugich, no ale, ale to jest taka dobra inwestycja, bo teraz widziałem, że znowu jest jakiś kosmos, bardzo ceny poszły w górę i za tutaj w Wielkiej Brytanii przynajmniej za jednego Move'a trzeba zapłacić około 70 funtów. To jest naprawdę, i to ja mówię o używanych, także cena powiedzmy poszła do góry znowu o 100%, także jest... Jest naprawdę bardzo mało tego na rynku i z drugiej ręki czy coś, to naprawdę ceny poszybowały bardzo w górę. Dobra, to by było na tyle. No jeszcze co wracając do tego demo, no jestem zainteresowany. To sterowanie, no trzeba się oczywiście przyzwyczaić. Fajnie się lata ogólnie w VR-ze. Polski dubbing w tym demie. Na początku mamy taki samouczek, który nas przyzwyczaja do sterowania, a później oczywiście misja główna z samolotem, taka, która była na trailerach też. No i całkiem, tylko mówię, to strzelanie, wszystko fajnie, to takie różne jakieś takie, powiedzmy, bo to jest gra na licencji, oczywiście Marvel, Iron Man. No trzeba się do tego latania przede wszystkim przyzwyczaić, no bo oczywiście stoimy w pokoju, tak, i musimy odpowiednio ręce nachylać i tak dalej. No, jak zagram, mam zamiar kupić pełną wersję, ją przejść, no to wtedy jakąś taką normalną recenzję, tak. No ale dalej tam to nie jest powiedzmy idealne, nigdy nie bardziej mimo wszystko z takich gier ruchowych, to wiadomo, że Beat Saber na pierwszym miejscu i tak dalej. Ostatnio też kupiłem na promocji Job Simulator, ale to jeszcze nie grałem. Także zobaczymy, ale mówię, z tych takich latanych gier, no to naprawdę no, z tym sterowaniem no zobaczymy, no bo to wiadomo, Iron Man ręce do tyłu i lecimy, trochę taka jest problematyczność z jakby straceniem wysokości, że jak chcemy tak jakby polecieć trochę w dół, tak popikować w dół, to trochę jest to tak zrobione, no nie wiem, może ja jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem, ale żeby tak szybko lecieć jak na filmie i powiedzmy są przyspieszacze i tak dalej, czy mamy dwa przyciski, wtedy się włącza takie turbo, mamy strzelanie, no efekty, dźwięk fajny, naprawdę te wszystkie polski dubbing dobrze zrobiony, także misje. Pewnie gra będzie na jakieś maksymalnie 4-5 godzin, nie spodziewam się dłużej, ale no nie mówię nie, ale no zobaczymy jak to będzie w pełnej wersji, aby te misje były ciekawsze, bo tak jak w samouczku jakieś takie coś przelatywanie przez jakieś okręgi na czas, no to mnie za bardzo nie jara, bardziej takie fabularne rzeczy, no wiadomo, że Iron Man, te efekty takie fajne są jak na przykład lecimy w dół, tym Tonym Starkiem powiedzmy i na przykład ta zbroja do nas sama przylatuje, no to takie w locie nakładanie maski na klatkę piersiową tej zbroi, ekran, czy mówię, rękawice, to wszystko tak fajnie do nas udźwiękowienie, no to robi na pewno wrażenie, efekt takiej przestrzeni i tak dalej, także nie jest źle, graficznie na pewno jak na standardy PS VR to jest naprawdę dobrze. No dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o taki początek. Już za bardzo w branży jest takim, można powiedzieć, przez całą sytuację, wiadomo, z czym, z koronawirusem, z tym lockdownem, no trochę się to wszystko zaczyna przedłużać, męczyć i tak dalej, no ale no, niestety musimy to jakoś przetrwać. Dobrze, że gry jakoś to nam wynagradzają i po prostu taki trochę sezon ogórkowy się zrobił. Już widać, że tak te tytuły takie wychodzą. Oprócz wiadomo, że no The Last of Us, który wyjdzie go z Tsushima i powiedzmy na jesień tytuły typu właśnie Cyberpunk, czy Assassin's Creed Valhalla, czy jakieś tam Call of Duty nowe, też są plotki, że nowe Call of Duty będzie, znaczy to już jest raczej potwierdzone, że to będzie zimna wojna, tak, Cold War, no to może być na pewno ciekawie, to pewnie na jesień też się ukaże cross-generacyjny tytuł. Także na razie jest taki powiedzmy sezon ogórkowy, a dopiero się pewnie wszystko później ruszy. Dobra, to teraz już przejdziemy sobie, można powiedzieć, do tematów odcinka, czyli na początek może o Somie, Soma, a później już z Outlastem polecimy. Soma tytuł, który wyszedł dosyć dawno temu, bo już w 2015 roku. we wrześniu, dokładnie 22 września 2015 na PS4, a później 1 grudnia 2017, czyli tak naprawdę ponad 2 lata później wyszedł dopiero tytuł na Xboxa One. Gra zrobiona jest i wydana przez Frictional Games, studio ze Szwecji. I oni wcześniej zrobili Amnesia, The Dark Descent czy Penumbra, czyli to są ogólnie goście, którzy no, specjalizują się, można powiedzieć, w gatunku horroru, survival horroru, także wiedzą, co robią i tak dalej. Studio, no wiadomo, szwedzkie takie klimaty, czy to filmy, czy gry, oni mają takie specyficzne, zawsze te filmy, czy później Amerykanie robią jakieś remake i tak dalej, ale jest naprawdę. One mają jakieś takie, wiadomo, no, taki swój jakiś klimat, tak? No wiadomo, Amnesia, później kontynuacja Machine for Pigs, no mamy całą tą taką Amnesia, jak to się nazywało, to w plusie też było na PlayStation 4, ja właśnie jeszcze się za tą Amnezję nie brałem, ale też jest klimat podobno dosyć ciężki, jeden z takich lepszych horrorów chyba, tak ludzie mówią, którzy grali. Czyli tam jest cała taka jakby chyba, to się nazywa Amnesia Collection, tak? Tam jest chyba Machine for Pigs, tak? I ta pierwsza Amnesia, już teraz Mroczny Obłęd chyba, coś takiego to się nazywało chyba. Także no na pewno jest to później też tworzyli tam razem, współtworzyli chyba tą część Amnezji z Chinese Room, czyli goście od Dear Esther, czy od, jak ta gra się nazywała, która też była w plusie, no już teraz chyba sobie nie przypomnę. No, ale ogólnie takie klimaty, oni się specjalizują w tym straszeniu, tak? No i to tak naprawdę, no co, Soma jest takim tytułem, można powiedzieć. To wyszło tylko w cyfrowej dystrybucji, nie ma chyba, raczej na pewno na konsolę nie ma wersji pudełkowej. Swego czasu ta cena była dosyć pamiętam, że wysoka i ja czekałem na jakąś tam pierwszą promocję i była dosyć taka zaskakująca promocja, bo aż tam chyba 80% przecenili, gdzie ona na premierę jakoś tam kosztowała chyba około nawet, nie wiem, 25 czy 30 funtów, a później ją przecenili na jakieś 5 czy coś takiego, czy 4 funty, to w ogóle był jakiś kosmos i wtedy ją nabyłem, a później chyba też mi się wydaje, że pojawiła się w PlayStation Plus. Także ogólnie no, pierwszoosobowy widok, survival horror, no i akcja produkcji tak naprawdę rozgrywa się no pod wodą, chociaż takie pierwsze te materiały, jakby dostaliśmy ten trailer, to się wydawało, że to jest taki trochę jakby klimaty Dead Space'a. Jak tak zobaczyłem pierwszy raz, to jak usłyszałem, zobaczyłem ten trailer, to miałem takie odczucie, że to będzie horror w kosmosie, bo tak to się wydawało, a to się dopiero później okazało, że to jest jednak pod wodą. Czyli takie klimaty, powiedzmy, trochę Bioshocka, bym powiedział, bo to są takie. Cały kompleks taki podwodny, taki cały ośrodek, można powiedzieć, no takie, on ośrodek się nazywa Pathos 2. Też są jakieś takie nawiązania właśnie do Grecji, do jakiejś cywilizacji starszej. Tematyka jest takiej, powiedzmy, tutaj poruszona sztucznej inteligencji, ludzkiej świadomości, przenoszenia ludzkiej świadomości właśnie do maszyn, do komputerów. No takie właśnie cywilizacja jakaś starająca się przetrwać. No tak naprawdę, no trochę nie wiadomo, co się stało, no tak naprawdę fabuła, trzeba powiedzieć, że stoi na wysokim poziomie, jest to ciekawa historia. No tutaj nie mogę za bardzo zdradzać, bo naprawdę ta fabuła jest raz, że taka jest dosyć, trzeba ją sobie jakby po ukończeniu, no naprawdę, no trzeba się dobrze zastanowić, co tu się tak naprawdę wydarzyło. No ale ogólnie chodzi o to, że wcielamy się w takiego bohatera Simona Jarretta. No, są pewne wydarzenia, takie jakby powiedzmy w normalnym świecie, jest jakiś tam wypadek i tak dalej. No to też są spoilery, to nie chcę za dużo mówić, ale to najlepiej sobie sami to poznacie. No, pewne wydarzenia po prostu sprawiają to, że on trafia, dostaje jakąś taką propozycję i tak dalej. No, ale to jest, mówię, to jest sam początek gry, no, ale lepiej to samemu sobie, no, jakby rozegrać. Czyli trafiamy ogólnie po tych wydarzeniach, powiedzmy, w takim naszym normalnym świecie, gdzieś tam się coś stało, wypadek jakiś, powiedzmy, i on trafia do takiego właśnie tego ośrodka Fatos 2 na dnie Oceanu Atlantyckiego, tak? Niby to jest ośrodek badawczy, no tam są, on się tam zgadza na jakieś takie testy i tak dalej, no tam powiedzmy coś takiego, to jest taki wstęp. No i tam się okazuje, że no tak nie do końca on, no, czy no wiedział, na co się pisze, powiedzmy, ale no nie spodziewał się czegoś tam, nie do końca mu to wszystko zostało może wyjaśnione, czy czegoś tam, no wiadomo, jak to w horrorach, tak? No i tak naprawdę okazuje się, że ten cały ośrodek badawczy na dnie tego oceanu został opanowany przez sztuczną inteligencję, tak? Która tak naprawdę zabiła ta sztuczna inteligencja zabiła tych wszystkich pracowników, którzy tam byli w tym ośrodku. No i tak naprawdę naszym celem gry jest po prostu wydostanie się stamtąd, z tego ośrodka. No, my się na coś tam zgodziliśmy, tam trafiamy, no ale to się okazuje na miejscu, że to nie wygląda tak, jak miało wyglądać. No, obiekt jest opuszczony, ludzie nie żyją, są jakieś tak naprawdę. Bardzo nieprzyjemna atmosfera się robi, taka gęsta. No i mówię, że to jest taki, moim zdaniem, takie te klimaty, niby, że to wszystko się dzieje pod wodą, ale są klimaty takie jak z obcego, jak na jakimś właśnie statku byśmy byli w kosmosie i tak dalej. No ta cała atmosfera są, no jedynie co, no to właśnie mamy kontakt jakby z tą sztuczną inteligencją poprzez jakieś terminale, komputery. No i tak naprawdę są tam na tej stacji takie roboty, takie maszyny, tak, które mamy właśnie też, możemy się z nimi jakoś tam komunikować. No i też się ukrywać, no bo to jest taki motyw tutaj w sumie właśnie, to jest taki jakby, można powiedzieć, horror, ale to jest taki też jakby walking simulator, tak, czyli mówię, no ten odcinek łączy te tytuły. Właśnie ten typ jakby rozgrywki, bo w Outlaście też tak się praktycznie gra. No i tutaj tak naprawdę nie ma żadnej jakby walki, tylko po prostu jest jakby unikanie tych wrogich robotów. Z niektórych robotów jakieś wyciągamy informacje, jakieś terminale, komputery, próbujemy właśnie z tą sztuczną inteligencją tam rozmawiać. Bardzo też to jest fajnie. Gra jest oczywiście po angielsku, ale chyba z polskimi napisami, ale naprawdę dubbing i te wszystkie takie te rozmowy naprawdę na wysokim poziomie to stoi. Także no, naszym celem, tak jak mówiłem, jest wydostanie się. No i rozgrywka polega na tym, że takie mamy sekcje, powiedzmy, eksploracyjne, no ale też są takie różne jakby logiczne zagadki, że coś tam musimy oczywiście, bo przechodzimy jakby na dnie oceanu, ale też jakby ubieramy taki, nie wiem, jakby kostium takiego do nurkowania, powiedzmy, i po prostu się przemieszczamy z jednych. Tam jest alfa, beta, no bo to jest jakoś tam z greckiego alfabetu wzięte, z tego właśnie ośrodków, czyli jakby można powiedzieć, wychodzimy na zewnątrz, czyli jesteśmy w jakichś tam pomieszczeniach, i później jest taka sekwencja, wchodzimy do takiego pomieszczenia, gdzie jest takie jakby właśnie zalanie tej, jak już ubierzemy kostium, to jest zalewane to wodą, oczywiście, no i wychodzimy na zewnątrz. To tak jak właśnie jak w kosmosie byśmy, powiedzmy, wychodzili, tak? No i po dnie oceanu odpowiednie obciążenie, bo tam nie ma jakiegoś takiego pływania, tylko jest po prostu chodzenie, tak? Jak w takim właśnie takim skafandrze, tak? Do tych takich nurkowań, które są właśnie na dużych głębokościach, no bo wiadomo, ciśnienie i tak dalej, to jest ocean. No i tam są jakieś takie właśnie światła, to jest jakby takie połączone, jest ten ośrodek i musimy odpowiednio przejść do kolejnego takiego kompleksu i tam znowu wchodzimy, następuje to jakby to oczyszczenie tego pomieszczenia, znaczy wypompowanie wody, no i wtedy możemy się rozebrać i dalej przejść do kolejnego jakby kompleksu, do kolejnych pomieszczeń. No i tam są takie minigierki trochę takie, jakieś przeszukiwanie tych pomieszczeń. Tak naprawdę zdobywamy jakieś karty dostępu, jakieś klucze, żebyśmy do kolejnych poziomów mogli mieć dostęp. No i tak naprawdę ta rozgrywka, no mówię, tak to się polega na tym, że nie ma żadnej walki, tylko musimy się gdzieś chować, że jak się pojawia jakieś monstrum, są też takie, niby to są roboty, ale też są jakieś takie, jakby powiedzmy, połączenie robota z człowiekiem, jakieś takie zmutowane coś nas ściga, to jest też taki charakterystyczny dźwięk i tak dalej, no to musimy się oczywiście uciekać. Nie ma tego za dużo, powiedzmy, bardziej jest gra nastawiona na eksplorację. Ale jest naprawdę tego chowania się i takiego trochę jest jumpscare'ów i tak dalej. No trochę tego jest, tak? No także taka mechanika, mówię, tego chowania i tak dalej. No jak już zostaniemy też jakby znalezieni przez tego potwora, czy nas tam trafi, powiedzmy, czy coś, no to też nie ma takiej natychmiastowej śmierci, jakiejś animacji, tylko jest możliwość jeszcze takiej kontynuacji, powiedzmy, i uleczenia się, powiedzmy, tak, że są takie interaktywne apteczki na ścianach, możemy sobie tam gdzieś się uleczyć. No i też punkty kontrolne są dosyć często rozstawione, dosyć się gra, powiedzmy, sama tam sejwuje i tak dalej, także to na pewno też jest na plus. No bo też gra nas tak, można powiedzieć, że nie prowadzi za rączkę. To jest takie, czasami naprawdę wychodząc z jednego kompleksu, tak naprawdę no, mniej więcej wiemy, co mamy zrobić, ale to też nie jest tak pokazane, że nie wiadomo, mamy jakąś kropkę czy jakiś GPS, powiedzmy, który nas prowadzi, tylko naprawdę trzeba mniej więcej z tych notatek, z tych rozmów, to wszystko wykminić, co dalej, co robimy i tak dalej. Mamy jakiś taki ogólny cel, ale nie jesteśmy jakby prowadzeni też za rączkę. No to chyba też jest na plus. Ale mówię, że no jest czasami taki labirynt, że dosyć gra jest też powolna, no bo wiadomo, on tam jak przemieszcza się z jednej jakby tej kompleksu do drugiego, no to wychodzi wchodzenie w wodzie, wiadomo, że jest powolne i tak dalej, także no trzeba się kierować na takie, powiedzmy, latarnie pod wodą, na takie światła, ale jest, no, jest ciekawie, tak? No i przede wszystkim, no co najbardziej, no to chyba udźwiękowienie, tak? I mimo wszystko taka oprawa, no dosyć, no wiadomo, że to nie jest gra za duża, że to można powiedzieć, że jest taki większy indyk. Godzinowo, no to tak też ciężko powiedzieć, no jeżeli się tam gdzieś nie zacinamy i coś, ale to też to na pewno nie była krótka gra, no mniej więcej mi to zajęło jakieś, no trochę tam błądziłem i tak dalej, ale nie, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale około 10 godzin chyba mi się wydaje, to na pewno. Gra jest na autorskim silniku HPL Engine 3, tak się nazywa. No ale trzeba powiedzieć, że na taki silnik, który nie jest, powiedzmy, jakąś tam znanym silnikiem jak Unreal czy coś takiego, czy Unity, czy jakiś tam Crytek, no to naprawdę jest szczegółowo, jest takich dużo, dużo elementów. No wiadomo, nie ma walki, nie ma jakichś takich efektów, no tam za dużo się, można powiedzieć, że się nie dzieje tak graficznie, no nie ma jakichś tam, wiadomo, fajerwerków, efektów cząsteczkowych, no ale to, co ma być, to jest na swoim poziomie, nie ma jakichś przekłamań, jakichś błędów, jakichś słabych tekstur. Wszystko też ma taki trochę filtr, jakby taki ziarnistość taką narzuconą, taki trochę się czujemy, jakbyśmy właśnie jakiś film może taki oglądali, coś takiego, no ale to się sprawdza na pewno w tego typu grze, w tym straszeniu. Jest kilka jumpscare'ów, tak jak powiedziałem. No i takie cały czas taki motyw takiego zaszczucia, takiej trochę klaustrofobii, takie te ciasne, to tak się czujemy właśnie, jakbyśmy na jakimś byli starym statku, czy jakimś takim, na jakiejś łodzi podwodnej, zardzewiałe takie motywy porośnięte jakimiś roślinami, glonami i tak dalej, takie tunele, takie typy właśnie trochę Bioshocka, takich pomieszczeń trochę właśnie z Dead Space'a, no takie mówię, że te korytarze i to wszystko, oszczędne oświetlenie, takie, wiadomo, taka ta stosowanie efektu tego blur, takiego głębi ostrości, tak? Takie właśnie jakieś takie to jego oddychanie, na przykład tego naszego bohatera, jak on gdzieś tam ucieka, czy się męczy, no to wprowadza już taki nastrój, wiadomo. No i taki. Bardzo dużo widać, że oni z dźwiękiem popracowali, właśnie te mówię, te skrzypienie, te czucie tej napierającej wody, jak to wiadomo, jakbyśmy gdzieś byli pod wodą, jakby w łodzi podwodnej czy coś takiego, no to jest ten efekt tego takiego, tego stukania, powiedzmy, czy coś, no to naprawdę to robi wrażenie. I taka muzyka, takie fortepianowe brzmienia, jakieś takie ambienty wchodzą, właśnie te do tego dochodzą te krzyki tych potworów, ta sztuczna inteligencja tu do nas rozmawia, tutaj te efekty takiej właśnie jakby giętej stali czy coś takiego, no to naprawdę, naprawdę robiło wrażenie. Ja byłem naprawdę pod wrażeniem, tą grę naprawdę chyba tak z tego, co mi się przypomina, to skończyłem jakieś chyba 3 posiedzenia i z takich naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, przede wszystkim tym no dużo też jest takich czytania, jakichś tam maili i tak dalej, tych komputerów, ta fabuła nie jest tak nam podana na tacy, są też takie motywy właśnie, no tak jak mówiłem, że sztuczna inteligencja jakby i tak dalej, ale to też takie motywy religijne, tak? Czyli takie o jakieś o znaczeniu człowieczeństwa, o świadomości, o właśnie takie, no. I to jest taki strach, ale taki powiedziałbym w stylu właśnie Silent Hilla, trochę. Może nawet ja bym powiedział, że to no coś musieli dodać, że nas ściga jakiś ten potwór i to chowanie się, ale to było tak dosyć dobrze zrobione, umiarkowane, nie było tego za dużo, nie było to jakieś takie uciążliwe, bo w niektórych tego typu grach to naprawdę aż za dużo jest tego chowania, tego krycia się gdzieś po szafkach, uciekania bez sensu na oślep, a tutaj było tak to dobrze wyważone i naprawdę klimat, powiedzmy, mimo tego, że to się dzieje pod wodą, to ja tak czasami mam się wrażenie, jakby się grało na jakiejś, mówię, stacji kosmicznej, w grę typu właśnie Alien Isolation czy Dead Space. Ale to jest na pewno na plus i fabularnie ta gra bardzo dobrze stoi, bardzo dobrze jest udźwiękowiona. No graficznie jest tak, powiedzmy, okej, nie jest jakiegoś, nie ma jakiegoś szału, ale jest jak na tego typu grę, to naprawdę jest okej. Okay. No i ta tajemnica przede wszystkim. Ten początek to tak dopiero po jakichś 3 godzinach tak zaczynamy dopiero coś skumbać, powiedzmy, co tu się mogło na tej stacji stać i jak się stąd wydostać i tak dalej. Naprawdę polecam. Grę znajdziecie oczywiście na Xboxie, na PlayStation Store. Także nie ma wersji pudełkowej, ale naprawdę z takich poziom tego straszenia taki na swój sposób inny, ciekawy na pewno i warty zagrania. Ja też grałem na słuchawkach. Ostatnio też nabyłem właśnie ten zestaw do PlayStation headset, ten oficjalny Gold, tak, czyli ten powiedzmy z tym bezprzewodowy headset z tym dźwiękiem 7.1, z tą aplikacją, która jest właśnie na PlayStation Store do ściągnięcia. Tam sobie możemy różne profile powgrywać pod konkretne gry, czy jakoś sobie samemu poustawiać. Naprawdę na tych słuchawkach to muszę powiedzieć, że no, żałuję, że dopiero teraz kupiłem, powiedzmy, te czy bo jeszcze jest Platinum oczywiście, headset PlayStation, ale jest różnica, naprawdę robi to wrażenie, to udźwiękowienie po prostu w tego typu grach, szczególnie w takich horrorach. To po prostu na zwykłych słuchawkach sobie porównywałem, to niektórych rzeczy w ogóle nie słyszałem, a tutaj jednak ten przestrzenny dźwięk, to powiedzmy symulowane 7.1, czy w ogóle jakość tego, tych drobnych takich dźwięków, tego gdzieś tam, mówię, tej giętej stali w oddali, jakiejś przelewającej się wody, no to naprawdę to na tych słuchawkach robiło wrażenie i polecam, bo tego typu gra to naprawdę, jeżeli kino domowe, a słuchawki, to bardzo wybierajcie słuchawki. Nawet jest chyba, jak włączamy Somę, to mamy komunikat, że najlepiej sami deweloperzy zalecają, jest napis nawet na początku, że zalecamy granie na słuchawkach właśnie. I to na pewno na dobrych słuchawkach, takim dźwiękiem przestrzennym, to na pewno robi ogromną różnicę. A jeszcze, jak wiadomo, będzie osobny procesor w PlayStation 5, ten Tempest Engine 3D do dźwięku i tam będzie jakiś progres w tym, no to już naprawdę tego typu tytuły to będzie masakra. Ale no to już kończąc z Somą, to naprawdę polecam ten tytuł. Bardzo dobry horror, fajnie można, nie jest jakiś tam bardzo straszny, ale klimatem i dźwiękiem naprawdę nadrabia. Także jeżeli ktoś lubi walking simulatory, lubi trochę tego typu gry właśnie z klimatem, z horrorem, z thrillerem, to naprawdę Soma jeden z lepszych tytułów ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o klimat. Dobra, to by było na tyle. Także bardzo polecam Somę. I teraz już przejdziemy do Outlasta, można powiedzieć. Zaczniemy sobie od Outlasta, oczywiście od jedynki, tak? Tak jak mówiłem, gra wyszła już wtedy jednym z pierwszych miesięcy w plusie. Tutaj właśnie premiera była chyba wtedy też, to był luty 2014 roku. Czyli tak mogło być, że jak PlayStation debiutowało pod koniec listopada w 2013, to później w lutowym plusie był właśnie Outlast. Później gra wyszła też w czerwcu na Xboxa One i w 2018 roku w lutym wyszła też na Switcha. Red Barrels Studio, tak, jest odpowiedzialne właśnie czy to za jedynkę, czy za dwójkę. No i to są chyba z tego co się tutaj z tego co wiem, to chyba byli deweloperzy, to są chyba Francuzi i to jest studio z Kanady, tak? To jest studio z Kanady, ale oczywiście Francuzi, tak? Red Barrels. I później też wyszła taka, jak już wyszedł Outlast 2, to się pojawiło na rynku takie zestawienie płytowe, czyli Outlast Trinity to się nazywało. I tam była właśnie jedynka, dwójka i ten dodatek DLC, właśnie Whistleblower do jedynki, tak? Czy będący prequelem do jedynki, ale to też o tym opowiem. No a teraz jedynka, no to wiadomo. Właśnie to był debiut jakby Red Barrels. Oni wcześniej, ci deweloperzy, założyli to studio właśnie w Kanadzie, ale oni wcześniej pracowali właśnie przy Prince of Persia, przy Assassin's Creed, przy Splinter Cellu, przy Uncharted, także na pewno doświadczeni ludzie. No i to ich jakby debiut, pierwszoosobowy survival horror zrobiony i właśnie w 2014 roku, no trzeba powiedzieć, że namieszał na rynku, tak powiedzmy, horrorów, gracze bardzo dobrze to ocenili, czyli akcja toczy się ogólnie w USA, w Stanach Zjednoczonych, tak, no i chodzi o zakład, fabuła jest, to jest chyba, tak, w stanie Colorado to było, i chodzi o zakład dla psychicznie chorych, dla obłąkanych, tak. No stał budynek opuszczony, no tak się przedstawia ogólnie zarys fabularny, tak, stał opuszczony przez długi czas ten budynek i wykupiła go jakaś korporacja, ona się nazywa bodajże Murkow. No i ona w tym ośrodku, jakby byłym zakładzie dla psychicznie chorych, powiedzmy, stworzyła ośrodek taki badawczy, tak, no ciężko powiedzieć, co tam badali, no na początku, no i my się wcielamy w gościa o imieniu Miles Upshur, z tego tutaj sobie muszę przypomnieć, tak, no jak Miles Upshur, powiedzmy, tak się nazywa gościu, jest dziennikarzem i on dostaje cynk, że jakieś tam ma zbadać sprawę, bo że w tym zakładzie ma jakiś tam artykuł napisać, no bo dzieją się dziwne rzeczy w tym zakładzie. No i zajeżdżamy tam na miejsce, no to też takie właśnie, no takie trochę sztampowe, no bo on tam jedzie w nocy, powiedzmy, no wiadomo, że tam jest zamknięte i tak dalej, no taka ta fabuła, powiedzmy, ale no tak jest jego prywatne śledztwo, no i się tam w nocy, tak się zaczyna gra, że jedziemy samochodem, no wysiadamy, środek nocy, tak, no i się, można powiedzieć, że się włamujemy do tego środka. I no i odkrywamy na miejscu, że no tutaj są jakieś eksperymenty medyczne przeprowadzane, jakieś rytuały i tak naprawdę i musimy się dowiedzieć o co chodzi. No i to jest tego typu gra, że to jest też, powiedzmy, taki walking simulator horror bez walki, tak, nie walczymy oczywiście. Jesteśmy wyposażeni, tak naprawdę mamy tylko kamerę z kilkoma bateriami, które musimy wymieniać. No i tutaj tak naprawdę no, scena, ktoś zabił pensjonariuszy, personel ośrodka, no i tak naprawdę jedyni tam, którzy są przy życiu, no to są jacyś właśnie ludzie, powiedzmy, z zaburzeniami, jacyś psychole, którzy latają sobie wolno, jakby takie, powiedzmy, ktoś ich wypuścił właśnie jakby z tych swoich cel czy sal, no wiadomo, no i to jest taka estetyka właśnie gore, pełno jakichś takich właśnie, takie są jakby medyczne tematy, jakby właśnie badania, eksperymenty na ludziach i tak dalej, no i pełno takich rytualnych też rzeczy, czyli jakieś wnętrzności, okaleczone ciała, no tym nas straszą, powiedzmy, takie jakieś korytarze umazane w krwi i tak dalej, no No ale też oczywiście jumpscary, tak? No, na pierwsze co się rzuca w oczy, no to oczywiście to, że ten efekt tej kamery, tak? Że ty przede wszystkim, no bo gra jest dosyć, no wiadomo, że jest słabo oświetlona, jakieś migające żarówki, ciemne korytarze, no to się musimy gdzieś, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, zupełnie ciemno, w ogóle nie można światła zapalić, no to wtedy musimy się wspomagać jakby to właśnie naszą kamerą. I to jest cały myk właśnie zrobiony, że ta kamera ma tryb ten nocny, powiedzmy. No i to jest taki efekt jak w Blair Witch, powiedzmy Blair Witch Project, że wiadomo, że ciemno, włączamy ten podczerwień, tak jakbyśmy grali w jakimś noktowizorze, czy tryb noktowizji w kamerze, no i przez tą kamerę obserwujemy otoczenie, tak? Także jest ciekawie, na pewno też jest klimat przez tą kamerę. No i takie naprawdę, no, eksploracja. Chodzimy z pierwszoosobowym widokiem, włączamy tą kamerę, no, zmieniamy te baterie się kończą dosyć, no też trzeba tak mniej więcej sobie uważać, no jak już gdzieś trafimy, że jest oświetlone, no to wiadomo, że kamerę wyłączamy, także to trzeba z tymi bateriami tak sobie trochę, ta bateria to jest taka nasza amunicja, powiedzmy. Także elementy takie, no trochę zagadek takich środowiskowych, gdzieś coś znaleźć, jakiś klucz, coś tam otworzyć, jakieś drzwi gdzieś przejść, trochę jakieś czasami takie motywy, że gdzieś trochę na zewnątrz tego budynku, czy przez okno, na no, jakiś parapet, gdzieś tam przejść z jednego okna do drugiego. No i oczywiście pojawia się taki jeden główny, no nie jeden, ale pojawiają się ci psychole, coś takiego jak na zasadzie Nemezisa z Resident Evil, że po prostu nas ścigają. No i elementy tego chowania się, tak, gdzieś pod łóżkiem, w szafkach i tak dalej. No nie możemy, na pewno nie ma bezpośredniej konfrontacji, bo po prostu zostajemy od razu zabici i cofa nas do ostatniego checkpointu. No i tak trzeba ich trochę tak rolować, no tak mówię, jest tych tego trochę, jest kilka typów tych przeciwników, czasami no gdzieś tam niektórzy inteligencją nie grzeszą, że gdzieś tam się schowamy, wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia i drzwi na klamkę zamkniemy za sobą i on nie potrafi na przykład tej klamki otworzyć, a czasami jest tak, że po prostu na przykład rozwali te drzwi i mimo wszystko wejdzie i zacznie nas ścigać dalej, czyli jest taka atmosfera trochę takiego ciągłego właśnie uważania, czasami ich trzeba gdzieś odwracać uwagę, czasami gdzieś trzeba się przeczołgać pod jakimiś meblami, stołami, jakimiś wentylacyjnymi takimi szybami, gdzieś w toalecie, coś gdzieś, no taki cały czas jest kombinowanie i jak tu ich ogólnie wyrolować, żeby przejść dalej, tak? A tak naprawdę jakieś tam przełączniki, zawory, gdzieś tam jakaś para nas blokuje, no to jakiś zawór, jakieś kółko, gdzieś tam coś odkręcić, jakiś klucz, jakąś kartę dostępu i tak dalej, ale ogólnie można powiedzieć, że fabuła jest raczej liniowa. No, graficznie to też no raczej tak trzeba powiedzieć, że no nie powala, no wiadomo, że jest to gra powiedzmy z 2014 roku i to nawet jak na początki generacji, to nie był jakiś tytuł, nie wiadomo jaki, wiadomo, że to nie można porównywać z tymi tytułami, które tam były na początku na PS4, jak nie wiem, Infamous Second Son, czy jak Killzone Shadowfall. No bo to jest graficzny tytuł, jest naprawdę prosty, no prosty budynek, proste modele, takie te meble, to wszystko to jest raczej takie. Oświetlenie jest ok, tam jakieś takie też efektów za bardzo nie ma i tak dalej. No raczej taka grafika typowo taka, z czym można powiedzieć, taka trochę ciosana, taka tempą siekierą, ale jest ok ogólnie jak na tego typu tytuł. Wiadomo, że to jest ich debiutancka gra, wiadomo, niższy budżet, taki horrorowy też indyk i tak dalej. Gra też nie była jakoś tam za długa, powiedzmy, nie wiem już teraz, ale około, nie wiem, 7 godzin chyba, mniej więcej, jak się tam za bardzo nie zacinamy. Ale ogólnie cała gra się dzieje w tym, jakby w tym budynku, w tym szpitalu psychiatrycznym i czasami tam wychodzimy na zewnątrz, gdzieś jakieś takie ogrody, znaczy tam powiedzmy jakiś tam przed tym zakładem, jakiś tam plac czy coś takiego, parking i tak dalej, ale ogólnie wszystko się dzieje w budynkach, jakieś pomieszczenia socjalne, te ich cele i tak dalej, jakieś windy, korytarze, no parę pięter też oczywiście, no. No ale ogólnie jest tak raczej poprowadzone to wszystko raczej liniowo, nie można się gdzieś tam powiedzmy zaciąć, raczej wiemy co robić i no i tak jak mówię, no tytuł taki powiedzmy na straszenie takimi jumpscarami, trochę takimi gore, trochę takimi właśnie motywami odciętych kończyn i tak dalej, ale to już raczej jak ktoś gra w horrory, to na nim wielkiego wrażenia nie robi. tytuł tak był ogólnie reklamowany, że co to, o matko, jakie to straszne, Outlast wychodzi i tak dalej. No, no jest, powiedzmy, klimat, jest parę momentów takich, no bardziej ta atmosfera, mówię, tego zaszczucia, ale też no grając oczywiście na dobrym sprzęcie audio, no to, czy na słuchawkach, no to też właśnie to, no, udźwiękowienie robi robotę i klimat, tak. Także jest całkiem ok, jest na pewno dobry klimat, dobry survival horror ogólnie, tak? No może trochę mniej by pasowało, żeby było tych elementów tego uciekania i chowania, no bo ja ogólnie nie jestem fanem tego. Wolę, jak tego jest mniej, wolę taką, bardziej bym wolał taką, powiedzmy, przygodówkę właśnie z dobrą fabułą, zastraszeniem, ale te elementy tego takiego chowania się, uciekania, wyczekiwania, kiedy możemy wyjść, no tu gdzieś za wcześnie wyszliśmy z szafki, on nas znowu zobaczy, znowu nas goni, znowu trzeba się schować, dobrze słuchać i tak dalej, no to motyw dosyć jest taka gra ciemna, zmieniania tych baterii, no to jest trochę takie uciążliwe, no ale też nadaje oczywiście klimatu, no i cały czas powiedzmy chodzenie z tą kamerą w tym trybie noktowizji, no to też troszeczkę męczy na dłuższą metę, ale ogólnie też warto, tym bardziej, że było w plusie, czy tam za jakieś grosze, to warto w Outlasta zagrać. No i później wyszedł też w 2014 roku w maju wyszedł dodatek Whistleblower na PS4, później w czerwcu wyszedł na Xboxa One. No i tutaj jest oficjalny dodatek, pierwszy DLC do pierwszego Outlasta. No i tu mamy, i to jest ogólnie prequel pierwszej części. To jest ogólnie jakby nowa historia, można powiedzieć. Czyli tak naprawdę akcja toczy się znowu w tym samym szpitalu psychiatrycznym, tak, Mount Massive on się nazywa chyba, tak, no i tym razem wcielamy się jakby w pracownika tego zakładu, czyli to są wydarzenia oczywiście przed tym, co było w pierwszej części, zanim ten dziennikarz przyjechał, i my jesteśmy pracownikiem tego zakładu, jakimś tam takim, powiedzmy, pielęgniarzem czy coś takiego tego typu. No i tak naprawdę my tam właśnie robimy, my jakby ten anonimowy donos wysyłamy, i który trafia właśnie do tego bohatera naszego z jedynki, do tego Milesa, który później właśnie przyjeżdża w jedynce na to śledztwo, tak? Czyli my jakby zapoczątkowaliśmy to, że coś tu się dzieje, wysłaliśmy tego właśnie tego, ten list, czy tam chyba maila do właśnie do tego Milesa, do tego dziennikarza, który w jedynce przyjeżdża, co już znamy tam historię. No i ogólnie tam my to oglądamy właśnie z oczu tego pracownika, co się działo w wydarzeniach sprzed jedynki, jak ci lekarze tam wcześniej, co oni tam robili, właśnie te doświadczenia na ludziach, te eksperymenty. Później właśnie dochodzi do takiego fabularnie, no do takiego buntu tego pacjenta, tych pacjentów, którzy tam byli. No i tak naprawdę no to są psychole, nie? No oni eksperymentowali na chorych ludziach, i oni w końcu po tych lekach, po tych wszystkich eksperymentach się jakby zbuntowali, dochodzi do jakiegoś takiego właśnie buntu na dużą skalę, i cała ta większość tych pracowników tego szpitala, tych doktorów i tak dalej zostaje brutalnie wymordowana, tak? Także nam, temu głównemu naszemu bohaterowi z tego dodatku udaje się jakby uciec, schować, i właśnie wysyłamy ten donos do tego dziennikarza. No i ujawniamy te fakty jakby, że ta korporacja Murko, właśnie ci lekarze, którzy tam pracowali, tak nie do końca wiedzieli też, gdzie, dla kogo pracują. To jest coś na zasadzie właśnie Umbrelli z Residenta. No i ona po prostu, ta korporacja doprowadziła tymi eksperymentami do tego, że ci psychole naszprycowani tymi lekami, tymi eksperymentami po prostu zabijają tych lekarzy, tych pracowników, ten cały personel, nam się udaje przetrwać, i właśnie tak się zaczyna ta historia. No i tak naprawdę dostajemy w tym dodatku takie trochę nowych sekcji, nowych pomieszczeń, których nie było w jedynce, bo to jest jakby właśnie tak, wiadomo, że to jest prequel, trochę nowych przeciwników, trochę innych psycholi, powiedzmy, i tak dalej. No i tak naprawdę tutaj jeszcze wprowadzono takie motywy, jakby trochę właśnie takie bardziej takie, no nie wiem, no tu nas straszyli takim gore i tym wszystkim, i tu też to jest, ale tu jeszcze jest taki dodany motyw, jakby, nie wiem, seksu, seksualności, czyli jakieś takie motywy, te ciała są jakoś tak ułożone w takie pozy, na przykład wymordowane, czy jakieś takie motywy, że gdzieś tam ktoś komuś coś robi, powiedzmy, no takie motywy, no dosyć takie naprawdę, no w niektórych momentach to naprawdę pojechali, no tak mówię kontrowersyjnie trochę, że nie bali się takich poruszać tematów, bo jest dosyć, na pewno gra jest od 18 lat. I moim zdaniem ten dodatek był jeszcze bardziej taki, bardziej hardkorowy, no jeżeli chodzi o właśnie o takie, czy tam właśnie seksualność, czy jakieś takie motywy, te powyginane ciała, jakieś takie naprawdę sceny, takie no sugestywne, udźwiękowienie, no wiadomo o co chodzi, tak, no te dźwięki, te wszystkie jęki i tak dalej, no to takie połączenie, tam była powiedzmy gore, krew i brutalność, a tutaj dodany jest jeszcze do tego wszystkiego właśnie te motywy takie właśnie z takim jakimś chorym seksem i takimi różnymi rzeczami, którzy ci pacjenci tam między sobą robili, albo na, później już na tym personelu nawet, tak, jakieś takie poucinane, nie wiem, głowa gdzieś tam pomiędzy nogami jakiejś kobiety, jakiegoś torsu uciętego powiedzmy, no takie różne klimaty dosyć hardkorowe, tak. No i oczywiście dalej poziom graficzny raczej ten sam, może jest ciutkę lepiej. No i oczywiście efekty dźwiękowe i tak dalej, ale naprawdę jako całość to ten dodatek grało się bardzo dobrze. I też można, w sumie jak ktoś nie grał, to można zacząć nawet, jakbyście mieli tak już tą całą trylogię Trinity, czy tam cyfrowo, to można nawet zacząć chronologicznie od tego dodatku, a dopiero później zagrać na przykład w jedynkę, tak? To też ma jakiś tam sens i fabularnie na pewno, tak jakby za jednym zamachem, to warto w ten sposób to zagrać, bo się to spinało, powiedzmy, i byście naprawdę może więcej zrozumieli i tak dalej, także to by miało sens, tak? Czyli jak ktoś nie grał w ogóle, to polecam zacząć od dodatku Whistleblow i dopiero później zagrać w jedynkę, a potem właśnie w dwójkę, do której teraz właśnie przejdę. No i w dwójce bezpośrednia kontynuacja, oczywiście, no jestem na świeżo, bo właśnie teraz można powiedzieć, że dzisiaj jeszcze grałem w tę grę, tak? Czyli bezpośrednia kontynuacja, tak jak powiedziałem, no wiadomo, Red Barrel Studio. Gra wyszła w 2017 roku w kwietniu właśnie na PS4 i na Xbox One, a na 2018 w marcu wyszła również na Switcha. To samo studio Red Barrels, tak, oczywiście kontynuacja Outlasta z 2013 roku, czyli tak naprawdę 4 lata minęły między jedynką a dwójką. Tylko że tutaj jest jakby, no to wiadomo, że to jest druga część, ale to jest jakby inna historia, tak, że tutaj powiedzmy, że jest ten sam typ rozgrywki i tak dalej, ten sam, można powiedzieć, klimat, ale jest historia inna, tam mieliśmy szpital psychiatryczny i dziennikarza, a tutaj no można powiedzieć, że podobnie, ale no akcja rozgrywa się, można powiedzieć, w Wielkim Kanionie w Colorado, w stanie Arizona. To jest region Supa się nazywa. Gdzieś tam w pobliżu Wielkiego Kanionu, tak? No tak sobie to wymyślili. I wcielamy się też również tutaj w dziennikarza, tym razem Blake Lengerman. Dziennikarz i kamerzysta, tak? Operator kamery, który w towarzystwie swojej żony Lynn, która też jest dziennikarką, no oni są jakby parą, ale też jakby razem pracują oczywiście, no i lecą helikopterem właśnie tam w okolice Wielkiego Kanionu, żeby rozwikłać zagadkę właśnie też tajemniczej śmierci tak naprawdę anonimowej kobiety, tak? Gdzieś tam dostali informacje, no wiadomo, pracują tam w jakiejś redakcji, gdzieś tam ich wysłali, no i padają no i coś tam się stało, nie wiadomo, czy ta kobieta została zamordowana, czy jeszcze żyje, czy popełniła samobójstwo, no ale ogólnie mają jakiś trop i postanawiają to wyjaśnić. No i tak naprawdę to małżeństwo, no, lecą tym helikopterem, no i to jest początek gry oczywiście, tak, że to nie jest jakiś tam wielki spoiler. No i helikopter ulega katastrofie, tak, rozbijamy się. No i tak naprawdę żeśmy, powiedzmy, przeżyli. Pilot chyba tego nie przeżył. No widzimy, helikopter jest w płomieniach, no my tam się czołgamy, wydostajemy, zakrwawieni i tak dalej. No ale nie ma tej kobiety, nie ma tej żony jego, tak? Czyli motyw taki trochę z Silent Hilla, powiedzmy, no, zaginiona żona. Czyli przeglądamy ten wrak tego helikoptera, no i nie ma tego ciała tej kobiety. No i tak nie wiadomo, co się stało. No i jakby znowu mamy tylko, to oczywiście nie ma walki i tak dalej, czyli mamy tylko znowu swoją kamerę. Tym razem z nowości jest oczywiście kamera, tryb noktowizyjny, to sam ten sam motyw co z jedynki, bo wymieniane baterie co jakiś czas. Tu dochodzą jeszcze bandaże, gdzie tam jak zostaniemy zranieni, gdzieś tam na przykład spadniemy, czy gdzieś tam się obijemy, czy gdzieś tam na jakieś druty nadziejemy, czy dostaniemy jakąś tam, powiedzmy, kosę od tych przeciwników, którzy nie zawsze nas zabijają za pierwszym razem, to możemy się bandażem właśnie na ręku, rękę sobie, on taka jest animacja, że sobie obwiązuje, no i się tam uleczyć tymi bandażami, czyli możemy mieć tak naprawdę, sobie tak spoglądamy w kieszenie kurtki, powiedzmy, to mamy w jednej kieszeni, możemy mieć maksymalnie 3 bandaże, albo z drugiej strony 3 baterie, tak? To tak to wygląda. No i tak jak mówię, no i tu się okazuje, że zaczynamy, a jeżeli z tą kamerą, tak, to jeżeli chodzi o nowości z kamerą, to mamy dodany w tej części mikrofon, tak? Czyli możemy sobie go włączyć D-padem. I po prostu są też takie sekwencje, że czasami możemy nasłuchiwać gdzieś, ktoś jest, na przykład jakiś dom i jest zamknięte drzwi, nie mamy dostępu, ale jak nakierujemy mikrofonem, to wtedy skaczą te wskaźniki, tak? I powiedzmy, możemy posłuchać, co tam jest mówione w tym domu na przykład, albo też są takie sekwencje gdzieś, na przykład jakiegoś uciekania, czy jakiegoś chowania się, gdzieś takie są fajne motywy, gdzieś takie pole typowo amerykańskie, takie pole kukurydzy na przykład wysokiej, jak z filmów właśnie z horrorów. I możemy tym mikrofonem jakby z tej kamery kierować i patrzeć, z której strony nadchodzą przeciwnicy, tak? Bo oni czasami mają latarki i oświetlają, to ich widać, ale czasami jest tak, że gdzieś chodzą, powiedzmy, bez niczego i nas szukają, a wtedy po ich krokach, czyli po ich rozmowach możemy mikrofonem wiedzieć, gdzie ich unikać, tak? No to jest taka nowość z tym mikrofonem. No ale też fabularnie jakieś rzeczy możemy podsłuchiwać, na przykład ktoś tam jakaś, wiadomo, ktoś tam gdzieś stoi, jakaś babka gdzieś tam coś śpiewa, czy jakąś modlitwę wymawia, no to tak normalnie tylko słyszymy takie, że coś mówi, ale jak nakierujemy tym mikrofonem z kamery, to wtedy słychać dokładnie, wyświetlają się wtedy napisy, gra jest w polskiej wersji językowej, także to jest taki nowości ten mikrofon. No i oczywiście, no tak jak mówiłem, ten początek, rozbity helikopter, ciała nie ma, musimy odszukać tą naszą żonę Lin i okazuje się, że no tutaj są jakaś wioska i są w tej wiosce jacyś kultyści, tak? Tu jest jakiś kult, jakaś sekta, jakieś coś się mówi o jakimś końcu świata, jakieś, powiedzmy, widać już jakieś takie, że oni coś tu palą, jakieś ogniska, jakieś już ciała, ktoś tam wisi, powieszony, jakieś takie, no naprawdę klimat robi się gęsty, jest dosyć taki półmrok, ciemno, tylko księżyc na niebie. Także klimat naprawdę jest, no i tu jest tak podzielone, jeszcze powiem na końcu o grafice czy o dźwięku, ale tak jest fabularnie i ogólnie to muszę powiedzieć, że no, gra jest na pewno bardziej rozbudowana, jest dłuższa niż część pierwsza, przede wszystkim otwarte tereny, to przemierzanie jakichś takich właśnie skalnych terenów, jakichś wiosek, drewniane domki, palące się ogniska, jakieś ciała, jakieś księgi, jakieś bardzo dużo takich motywów religijnych, bo to jest tak podzielone na księga, na przykład takie jest fabularnie, jeżeli chodzi o rozdziały, czyli jest księga rodzaju, księga Hioba, później są lamentacje tak zwane, księga sędziów, księga kapłańska i apokalipsa, no i to jest wszystko tak na podzielone na takie właśnie, na takie motywy. No i ogólnie kompleks takich właśnie budynków, pola, tak jak mówiłem, kukurydzy, jakieś jaskinie, takie rzeczy, trafiamy do takiej kaplicy, później kopalnia, cała droga do kopalni, kopalnia, jacyś trędowaci się trafiają po drodze. Jezioro, też jest taki motyw na przykład dodany chowania się w wodzie, że gdzieś jakieś jest, szukają gdzieś tam, bo tam jest oczywiście jakieś rzeki, jakieś takie stawy, jeziora, jakieś zbiorniki wodne, to możemy taki motyw, że na przykład gdzieś ktoś nas szuka, no to wtedy się zanurzamy jakby pod wodą, tak? I przeczekujemy, aż ktoś przejdzie na przykład. Ale też oczywiście nie możemy być pod wodą długo, bo musimy oddychać, tak? Czyli on się zaczyna dusić i musimy na przykład wyjrzeć na chwilę, złapać powietrze i się znowu schować. Albo chowanie się właśnie w szafkach, w beczkach, w szafach, pod łóżkiem. Tylko że mówię, że jest też do wyboru, jest na przykład, są cztery tryby trudności, tak? I na przykład jest tryb fabularny, gdzie tego jest mniej, bo oni sami twórcy mówili, że naprawdę zrobili dużą, rozbudowaną grę, ale w tym trybie takim, tym powiedzmy hard, to tam naprawdę nie ma nawet czasu, żeby powiedzmy tę lokację czy tą grafikę obejrzeć, bo cały czas jesteśmy skupieni tylko na chowaniu się i na uciekaniu. I oni sami później w patchu dodali ten tryb fabularny, żebyśmy mogli po prostu normalnie tę grę jakby przejść, tak powiedzmy, w stylu takiego walking simulatora, tak, że po prostu trochę pooglądać, no bo mimo tego, że jest ciemno, to graficznie gra jest naprawdę, no jest duża różnica między jedynką a dwójką, naprawdę dwójka wygląda naprawdę ładnie, no jest wiadomo, że gra jest młodsza i tak dalej, ale już widać ten postęp graficzny, takie klimaty powiedzmy jak z Residenta 7, że właśnie jakaś chora rodzinka, jakiś dom, jakieś z patyków porobione, jakieś obrazy, krzyże, palące się świece, jakieś na stole, jakiś kanibalizm, takie klimaty, te chaty wszystkie drewniane, górskie, to wszystko naprawdę robi wrażenie i po prostu no, jest ten tryb fabularny dodany po to, żebyśmy mogli bardziej sobie poeksplorować, bardziej na spokojnie, chociaż i tak momentów takich, powiedzmy, gdzie musimy się chować i gdzieś tam się czołgać, ukrywać trochę, no nie brakuje, ale nie jest aż tak bardzo uciążliwe i to jest moim zdaniem na plus, że tak jest, że bardziej taka gra się robi taki, no wiadomo, że horror, ale taki bardziej przygodowy horror, tak, niż to. Są też takie motywy, że gdzieś tam na ośle musimy trochę uciekać, trochę gdzieś się chować, ale nie ma aż tego tak dużo i nie jest to tak uciążliwe, jak było w jedynce, także to na plus na pewno. No, nie mamy, tak jak mówiłem, nie ma żadnej walki, no są to raczej te tereny takie otwarte, no ale też nie wiadomo, to nie jest jakiś tam otwarty świat, tylko takie bardziej korytarzowe rzeczy, że jakaś tam wioska, kilka domków gdzieś przechodzimy, tu są jakieś skały, gdzieś trochę jest wspinania, trochę takiej eksploracji, właśnie po tych domkach właśnie chodzimy, szukamy dodatkowych właśnie, mówię, baterii czy bandaży, czy znajdujemy też kartki, notatki, no to wtedy kamerą jakby nagrywa tą notatkę i wtedy możemy sobie później wejść na przykład w kamerę i sobie obejrzeć tą, przeczytać na spokojnie tą notatkę gdzieś w bezpiecznym miejscu. Albo też takie są wydarzenia, to też jest w formie znajdźki, że nagrywamy gdzieś, coś tam się dzieje w tle na przykład, czy jest jakaś taka, powiedzmy, gdzieś siedzimy schowani i wtedy na przykład coś się tam dzieje z tymi powiedzmy kultystami, psycholami, tak, i nagrywamy taką scenę, powiedzmy, na kamerę. Krótki filmik i później jak już sobie na spokojnie to chcemy obejrzeć, no to wtedy on zaczyna komentować, że o tutaj, no coś tam i on zaczyna jakby opowiadać o tym nagraniu. Także to też jest w formie takiej znajdźki tego, to jest opcjonalne, ale oczywiście kamerę warto wyjmować, używać, no bo też, no jesteśmy do tego też zmuszeni, bo też jest dużo, dużo ciemnych miejsc, że gdzieś musimy używać ten tryb noktowizyjny. No dziwo też leżą gdzieś jakieś latarki, no ale on tych latarek nie może podnieść, tylko raczej cały czas korzysta z tej kamery. No i tak jak mówię, no trafiamy, cały czas idziemy tym kanionem, no te takie rzeczy, no właśnie ta kaplica później jest, później takie jakieś takie właśnie chatki, kościoły, jakaś ta później kopalnia, takie motywy są. No i też zostajemy tak fabularnie przenoszeni do takiej szkoły, tak jakby w czasach współczesnych, powiedzmy, to jest tam niby na tablicy, ja tam znalazłem, że to jest jakiś tam chyba 96 rok, akcja gry, no ale no tak jakby na przykład gdzieś, nie wiem, w tym kanionie, gdzieś w jakiejś drewnianej chatce się czołgamy i nagle następuje jakiś, nie wiem, błysk albo gdzieś jakaś, wchodzimy do szafy, a wychodzimy z drugiej strony, jakby coś takiego jak motyw, jak w Narni, nie? Że wchodzisz do szafy z jednej strony, a wychodzisz z drugiej, już jest inny świat. I na przykład z tego świata, tego kultystów, tych Stanów Zjednoczonych, tego, gdzie szukamy żony, jesteśmy w szkole. I tam się okazuje, że chodzi też o jakąś Jessicę. No ale to już jest spoiler dosyć duży, to już nie będę o tym mówił, to już sami jak będziecie grali, to trzeba to odkryć. Chodzi, że on znał jakąś taką dziewczynę, Jessicę, tak? No czyli jest motyw właśnie Lynn, tej żony, która się rozbiła w helikopterze, którą musimy znaleźć, bo ona została jakby porwana, zabrana przez tych kultystów, którzy tam są. To jest taka sekta, powiedzmy, trochę jak, Ciężko powiedzieć, no trochę jak z Far Cry'a, taki motyw, trochę jakiś taki, no ale ogólnie sekta, tak? I po prostu tam jest jakiś pastor, takie rzeczy są, no wiadomo, ale ogólnie bardzo dużo motywów religijnych. No i chodzi o Jessica też, tak? No to już musicie sami, bo to już jest spory spoiler. No i w tej szkole, no to już są takie motywy typowo, takie szkolne korytarze, szafki, jakieś takie pojawiające się właśnie krew na ścianach. To jest oczywiście jakaś tam katolicka szkoła, jakieś normalnie takie są, wiszą krzyże Jezusa, tak, jakieś motywy, jakieś pomniki, jakieś takie powiedzmy, z naszych kościołów, nawet takie znane motywy, jakieś rzeźby Marii i tak dalej, no takie motywy, naprawdę dużo jest tej religii ogólnie, Biblii, tych cytatów, właśnie te księgi i tak dalej, także no też trzeba powiedzieć, że odważnie to potraktowali, bo na przykład pełno krwi leżący, na przykład krzyż spadający ze ściany i leżący w krwi, czy jakieś krew spod pryszniców w łazience w tych szkołach na przykład, czy jakiś taki basen z jakimiś ciałami, czy nawet na tych w tej szkole, no to jakoś takie korytarze, jakiś basen, jakieś pomieszczenia nauczycielskie, jakieś takie motywy z klasami, coś napisane na tablicy, znajdą jakieś kartki z takim rysunkiem wisielca, jakieś takie coś niedopowiedziane, jakieś komputery, no i to są takie motywy takie przeplatane, że czasami właśnie jesteśmy w tym kompleksie, w tym Colorado, w tych Stanach i w tych wiosce tych kultystów, a czasami gdzieś, nie wiadomo, taki powiedzmy motyw takiej jakiegoś przeniesienia, jakiejś takiej wizji czy coś i jesteśmy nagle w szkole, nie? I to tak nie wiadomo, czy to jest sen, czy to jest jakiś taki motyw nadprzyrodzony, czy coś właśnie z tym religią, takie motywy satanistyczne, jakieś takie rzeczy. Także jest na pewno ciekawie i naprawdę muszę powiedzieć, że dwójka mi się naprawdę bardzo bardziej podobała niż jedynka. Bardziej straszy i też mówię na tych słuchawkach, co grałem 7.1, to naprawdę robi wrażenie. Także samemu wieczorem to naprawdę jest nieprzyjemnie granie na słuchawkach. Gęsta, bardzo gęsta atmosfera, klimat tego zaszczucia, jumpscare oczywiście, takie motywy właśnie jakieś takie z duchami też, takie sceny jakieś, że jest korytarz zalewany krwią i tak dalej, takie typowo horrorowe, no to naprawdę jest. No i też trzeba powiedzieć, że jest postęp graficzny, bo gra już działa na Unrealu 3, to jest Unreal 3,5 tak naprawdę, bo to jest jakiś usprawniony Unreal 3, ale jest naprawdę dobry poziom graficzny, jest naprawdę postęp, jest, no może nie na poziomie jakichś typowych gier, takich AAA-ów, może nie aż tak jak powiedzmy było PT czy Resident Evil 7, ale jest niedużo brakuje, bo te ściany, te jakieś nawet to widać te efekty tej takiej farby, powiedzmy takiej olejnej na ścianach, czy ta krew, czy woda, czy jakieś takie efekty ognia. Co prawda gra nie obsługuje HDR-u, ale naprawdę te palące się tak gdzieś tam jakieś pochodnie, latarnie w grze, bo ogólnie jest ciemno, księżyc i tak dalej, to ogólnie też robią wrażenie. I całe takie dynamiczne oświetlenie. Dużo detali. Wiadomo, że te meble tam w tych domkach czy coś się powtarzają i tak dalej, ale tekstury wysokiej rozdzielczości i tak dalej. I też jest chyba na PS4 Pro, z tego co wiem, bo ja grałem, to jest 60 klatek, czyli gra jest naprawdę płynna. No i oczywiście dźwięk przede wszystkim robi robotę, te takie chóry wchodzące, te takie jakieś kościelne, takie pieśni, modlitwy, jakieś powiedzmy takie przerażające dźwięki, on sam do siebie gadający, gra jest oczywiście z polskimi napisami, tak, to jest na pewno też na plus, bo fabularnie tam jest trochę, także no naprawdę, no w tego typu grach, no to przede wszystkim, tak jak było w Somie, tak tutaj w Outlaście, czy to w jedynce, czy w dwójce, a mi się wydaje, że w dwójce jeszcze bardziej popracowali nad tym dźwiękiem i naprawdę jest fajnie, jakieś łamiące się drzewa, no bo wiadomo, że to są takie klimaty takiego, te miejscówki, lasy, gdzieś tam właśnie rzeka, woda, jakiś młyn stary, jakaś stara kopalnia, trzeszczące się stare deski, takie jakieś pomosty, takie naprawdę graficznie to robi robotę klimatem. No i te motywy takie, mówię, tam było bardziej w jedynce gore, taka seksualność czy coś, a tu jest bardziej takie motywy właśnie jakby religijne, okultystyczne i tak dalej. No, naprawdę jest tego dużo i są takie dosyć odważne sceny, że naprawdę się nie bali w ten sposób straszyć. Jacyś księża, wiadomo, szkoła katolicka, coś tam z dziećmi, no wiadomo te klimaty, także naprawdę gra jest warta polecenia. No i to szukanie tej żony przez naszego głównego bohatera. Także no, klimat jest i mówię, ten tryb fabularny to naprawdę no, można sobie wtedy na spokojnie docenić jakby kunszt też graficzny, bo na tym trybie takim, gdzie tam cały czas trzeba uciekać, to ja nie mam na to naprawdę nerw, a tutaj w tym trybie fabularnym to jest odpowiednio to wyważone. Jest trochę tego uciekania, trochę chowania, ale nie aż tak dużo i bardziej to się gra jako w taką grę. Oczywiście survival horror, ale taki przygodowy. No, używamy baterii i bandaży. No i oczywiście kamera, mikrofon, no to są takie nowości, tak, z tym mikrofonem. Także, no, że bardzo, bardzo ogólnie polecam. Także z tego dzisiejszego odcinka to naprawdę warto sobie zagrać tą trylogię, powiedzmy, Outlasta, czyli w ten dodatek, w jedynkę, w dwójkę. No i Soma również klimatem nadrabia. Tylko Soma oczywiście innego rodzaju gra. Tam bardziej nastawione na takie właśnie sztuczne inteligencje i klimat takiego zaszczucia pod wodą, a tutaj bardziej taki temat psycholich, takiego z amerykańskich horrorów, typu wzgórza mają oczy czy coś takiego, motywy jakiejś sekty, kanibalizmu i tak dalej. Ale obie te, mówię, tam serię Outlast i pewnie trójka będzie w przyszłości, miejmy nadzieję, na PlayStation 5, na nowego Xboxa, to wtedy na pewno by graficznie jeszcze to było spotęgowane, ale naprawdę, może jedynka i ten dodatek to tak było ok, jak ktoś jest tam uodporniony na takie horrory, powiedzmy, ale dwójka już naprawdę było parę momentów, szczególnie na słuchawkach, że na headsetie z dobrym dźwiękiem to naprawdę potrafiło, parę razy naprawdę się wystraszyłem. A Soma znowu cały czas jest klimat taki, mówię, no ale to w obu tych pozycjach, w wszystkich grach, o których dzisiaj mówiłem, to największą robotę oczywiście robi właśnie udźwiękowienie i grajcie w tego typu gry, oczywiście na słuchawkach, to jest najlepsza opcja. Dobra, to by było na tyle. To był 173 odcinek Padloga. My zapraszamy już prawdopodobnie za tydzień, także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.